I tak, drodzy Państwo, punktualnie godzina 7.30, czyli półmetek pierwszej godziny poranka wnet za nami, ale przed nami jeszcze dużo ciekawych rozmów, a jedna z nich to rozmowa z redaktorem Łukaszem Warzechą, to dziennikarz, publicysta, między innymi Do Rzeczy. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
No dobrze, to teraz przejdźmy trochę do polskiej polityki. Zacznijmy od rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Wczoraj były premier powiedział, te słowa zostały odebrane przez część środowiska związanego z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, jako nawet groźby pod jego adresem. Powiedział, że zna wiele, nie wiem czy to nazwać tajemnic, czy może podać przykłady na to, że te główne decyzje w Prawie i Sprawiedliwości zapadały zawsze za zgodą właśnie Jarosława Kaczyńskiego. No tylko pytanie, jak te słowa interpretować, bo chyba każdy, kto chociaż odrobinę polityką się interesował, no miał tego świadomość, że raczej PiS należy do bardziej takich hermetycznej grupy i raczej te wszystkie ważne decyzje no, były przepuszczane przez decydentów.
Może nie tyle hermetycznej, co hierarchicznej, a nawet ja bym powiedział centralistycznej. I oczywiste jest, że najważniejsze decyzje musiały zapadać w porozumieniu i przy akceptacji pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast to, co teraz obserwujemy z obu stron, bo to pani wspomniała o tym, co powiedział pan Mateusz Morawiecki, no ale przecież pan Jarosław Kaczyński i jego z kolei sojusznicy wskazują na sprawy, w których rzekomo odpowiedzialność miała spoczywać tylko na panu Mateuszu Morawieckim, czy też miał on te decyzje podejmować sam. Najgłośniejsza taka wypowiedź to ta pana Jacka Kurskiego w telewizji Republika, który sugerował, że pan Mateusz Morawiecki jakoś sam z siebie na mocy własnej decyzji skonstruował listę kamieni milowych i celów Krajowego Planu Odbudowy i że tą listą został zaskoczony pan Jarosław Kaczyński, co oczywiście również trudno uwierzyć, jakkolwiek prawdą jest, że ta lista została dostarczona członkom rządu w ostatniej dosłownie chwili z kancelarii premiera, o czym ja zresztą już bardzo dawno temu pisałem. Natomiast to ten festiwal wzajemnych oskarżeń nawet mnie trochę zaskakuje i to nie dlatego, że to się nie dzieje w polityce, to jest czymś dziwnym, to się zdarzało. Natomiast zaskakuje mnie trochę jednak poziom tej zajadłości, który pokazuje, jak bardzo w PiS-ie było już źle. Mhm. I tutaj można postawić też pytanie o to, co się stanie ewentualnie po wyborach. To znaczy, jeżeli ktoś sobie wyobraża, że wszystko można później skreślić i takie słowa wzajemne oskarżenia nie mają znaczenia, to jednak się myli. Oczywiście w polityce bardzo wiele razy bywało tak, że się odkładało urazy gdzieś tam na bok i szło się wspólnie, jeżeli taki był interes, no bo to właśnie jest polityka, ale wskazuje na jedną ważną rzecz. Żeby wspólnie rządzić, trzeba mieć do siebie pewien podstawowy poziom zaufania. Bez tego się po prostu nie da. Albo te rządy wspólne będą bardzo krótkie. To, co się w tej chwili dzieje, moim zdaniem podkopuje ten kluczowy, taki najbardziej podstawowy zasób zaufania pomiędzy tymi środowiskami. I dlatego uważam, że tutaj z późniejszym ewentualnym wejściem w jakiś sojusz może już być problem.
No właśnie, bo obserwujemy taką klasyczną walkę o przywództwo, ale też właśnie biorąc pod uwagę no jednak niezbyt już mocną pozycję Prawa i Sprawiedliwości, to ona jest na tyle ostra, że może zaskakiwać. Pytanie w takim razie, kto może wyjść z niej zwycięsko i czy faktycznie były premier no, ma szansę stać się tym nowym liderem na prawicy?
Mieliśmy dwa sondaże głośne, chociaż tych sondaży już uwzględniających pana Morawieckiego i jego, no właściwie chyba trzeba tak powiedzieć, ugrupowanie było więcej. Natomiast ten ostatni, najnowszy sondaż, no on pokazuje sytuację zasadniczo inną niż poprzedni. Bo poprzedni wskazywał, że grupa wyborców Prawa i Sprawiedliwości podzieliła się chyba z tego, co pamiętam, nie porówno, ale sporą jej część odebrało właśnie to środowisko pana Morawieckiego i widać było, że to jest jeden zasób. Ten jeden zasób, który tam wynosi powiedzmy około 26 czy 27 Procent podzielił się na dwie części. Natomiast najnowszy sondaż, bodajże z wczoraj, pokazuje już coś innego. Czyli pokazuje, że Prawu i Sprawiedliwości pozostała niemal w całości ta grupa wyborców, a ugrupowanie czy środowisko pana Morawieckiego nawet nie przekraczało progu wyborczego. To jest jednak zasadnicza różnica pomiędzy poparciem na poziomie 7-8%, a poparciem na poziomie 3,4%. Więc chyba trzeba jednak poczekać na więcej sondaży i na jakąś stabilizację. Trzeba też pamiętać, że bardzo często pojawia się w badaniach opinii publicznej efekt świeżości. Bardzo dużo ugrupowań przez to przeszło, które najpierw zyskiwały poparcie na poziomie nawet kilkunastu procent, po czym kiedy to się stabilizowało i urealniało, czyli po paru miesiącach, to poparcie spadało do poziomu paru procent, a potem nawet czasem znikało kompletnie. Zatem nie wiemy, jak to będzie ostatecznie wyglądało, ale widzę tutaj strategię pana Morawieckiego. Ona jest bardzo wyraźnie widoczna. Jeżeli byśmy spojrzeli z większego dystansu, to co zobaczymy? Zobaczymy Prawo i Sprawiedliwość, które jest strukturą bardzo skostniałą i nie było w stanie wygenerować z siebie od 2023 roku żadnego nowego pomysłu, żadnego przesłania, nie było w stanie się mocno zreformować wewnętrznie i właściwie nadal tak jest w tej chwili. PiS jest skupiony przede wszystkim na atakowaniu pana Morawieckiego, natomiast nadal nic nie słyszymy o jakiejkolwiek sensownej, nowej, świeżej propozycji dla wyborców. Z kolei pan Morawiecki, którego, żeby było jasne, ja nie uważam za osobę z dobrymi pomysłami dla Polski, ale on jakieś pomysły ma i on jest takim trochę czarodziejem marketingowym. On bardzo potrafi robić wrażenie, że jest pełen nowych idei, że jest całkowicie otwarty. No, na tej zasadzie zresztą skupił różnych ludzi na tym swoim grillu. Tam bardzo szerokie było grono osób zaproszonych. Nie tylko mówię o tych, którzy brali udział w panelach, ale też tych, którzy po prostu zostali zaproszeni na wydarzenie. Więc on idzie tym tropem. On chce pokazać teraz, że jest tym lepszym PiS-em i chyba tutaj bardzo symboliczna była okładka Gazety Wyborczej z weekendu, która puszcza oko do pana Mateusza Morawieckiego, pytając w okładkowym tekście: wreszcie nowoczesna prawica czy PiS w przebraniu? No to jest trochę tak, jakby tam z ulicy Czerskiej puszczano właśnie to oko do pana Morawieckiego, mówiąc: no postaraj się, Mateusz, postaraj się, to może będziesz taką, w cudzysłowie, prawicą, którą my jesteśmy gotowi zaakceptować.
No właśnie, czy takie samo oko do Mateusza Morawieckiego puszcza Sławomir Bentzen albo Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji?
Nie widzę czegoś takiego, wręcz przeciwnie. Komentarze, jeżeli w ogóle się zdarzały, to one dotyczyły ze strony tych polityków, one dotyczyły samej sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości. I bardzo trudno byłoby chyba tym ludziom powiedzieć własnym wyborcom, że pan Mateusz Morawiecki to jest osoba, z którą warto nawiązywać jakieś bliższe polityczne relacje. Ja pamiętam taką wypowiedź pana Sławomira Bentzena, z którą właściwie się zgadzam, że pan Mateusz Morawiecki to jest jedna z niewielu osób w PiS, z którym się da rozmawiać, w tym sensie, że on ma jakieś merytoryczne podstawy, podbudowę, że z nim da się prowadzić normalną dyskusję, no ale to nie znaczy, że da się z nim współpracować, czy tym bardziej budować jakiś wspólny koncept polityczny. Przecież trzeba pamiętać, że wszystko to, właściwie tak, nawet nie prawie wszystko, dokładnie wszystko to, co Konfederacja krytykowała w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, miało twarz pana Mateusza Morawieckiego. Polityka covidowa, kiedy on teraz, przepraszam, u pana Bogdana Rymanowskiego mówi, że bohatersko stawiał opór panu Kaczyńskiemu, który chciał przymusowo wyszczepić wszystkich Polaków, no to naprawdę wygląda już dosyć pociesznie. No więc polityka covidowa, polityka wobec Ukrainy, bardzo ważna rzecz z punktu widzenia zwłaszcza Nowej Nadziei, partii pana Bentzena, czyli polityka wobec przedsiębiorców, czyli kwestia Polskiego Ładu. No za tym wszystkim stał pan Mateusz Morawiecki. Więc teraz stwierdzenie, że z nim właśnie warto by było cokolwiek układać ze strony któregoś z liderów Konfederacji, myślę, że byłoby bardzo trudne do przełknięcia dla ich elektoratu.
To jeszcze w kilku słowach powiedzmy o premierze Donaldzie Tusku i o tym, jak na tej całej sytuacji, albo ile na tej całej sytuacji zyskuje obecny rząd, no biorąc pod uwagę turbulencje tak naprawdę wszędzie, od służby zdrowia po, prawda, gospodarkę, po ceny paliw, o których teraz bardzo głośno, na ile ten konflikt wewnątrz PiSu może im pomagać odwracać uwagę od rzeczy ważnych dla nas wszystkich.
No to jest dosyć oczywiste. Dla pana Donalda Tuska jest to sytuacja wręcz wymarzona. Pani tutaj wskazała na kilka problemów, ale ja bym jeszcze do tego dorzucił ten najnowszy, czyli kwestię obawy związanej z poziomem bezpieczeństwa zewnętrznego. Mam na myśli tę sytuację ze spadającą rakietą na Lubelszczyźnie, kompletnie nieudany, niedziałający właściwie system alarmowy, kwestie RCB generującego jakieś zupełnie absurdalne alarmy i ostrzeżenia i tak dalej, i tak dalej. Więc to też jest bardzo poważny problem, zwłaszcza, że spora część Polaków, jak się okazuje, ma jakąś obawę przed konfliktem zbrojnym. No i tak, oczywiście, że konflikt w PiS powoduje, że w jakimś stopniu zwolnieni są politycy rządzącej koalicji z odpowiedzialności za te wszystkie sprawy. Ja widziałem taką scenę, która mnie dosyć rozbawiła chyba to było w Radiu Tok FM, nie jestem pewien, nieważne, rozmawiała z panem Radosławem Sikorskim, Dominika Wielowiejska. I pani Wielowiejska przytoczyła taką hipotezę, która krąży w różnych miejscach, że tak naprawdę pan Morawiecki działa tu niejako na zlecenie pana Donalda Tuska. Czyli że rozbija PiS na zlecenie pana Donalda Tuska, na co bardzo uchachany pan Sikorski mówi, to znaczy, że nasz plan świetnie idzie. No to pani Wielowiejska mówi, ale to pan potwierdza, że to jest wasz plan. Na co znów bardzo uchachany pan Sikorski mówi, pani rozumie, że nie mogę tego potwierdzić, ha, ha, ha. No więc oni mają ubaw, oni się tym bawią, oni się cieszą, że to się dzieje. Będą podsycali pewnie, ale nawet nie muszą tego robić, bo ten Korczyn i tak ma wielką intensywność, ale pewnie będą podsycali, jak będą mieli okazję, te wzajemne niesnaski, im po prostu w to graj. No tylko, że jeżeli się środowisko polityczne rozstaje w takich okolicznościach, to właściwie zawsze temu towarzyszą jakieś nieporozumienia i publiczne pranie brudów. Tego się nie da uniknąć. W tego typu sytuacji nie jest to pierwsza taka sytuacja w Polsce. No tylko, że tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, tutaj jednak intensywność tego konfliktu trochę mnie zaskoczyła.
To jeszcze na zakończenie, bo mamy 2 minuty, a faktycznie no, wspomniał pan o, no, chyba jeżeli chodzi o kwestię bezpieczeństwa, no kluczowym temacie, ta rakieta, która spadła na nasze terytorium. To, że niestety potwierdziły się te niepokojące dane dotyczące tego, w jaki sposób chronimy nasze niebo, ale to jak potem ta sytuacja została zagospodarowana i medialnie, i właśnie w takim przekazie do obywateli, jak pan to ocenia?
Myślę, że nie nastąpiło nic uspokajającego. Ten system, mam na myśli system ostrzegania, koordynację alertów RCB z innymi sposobami ostrzegania, on działa źle od dawna. To nie jest jakaś nowość. Jeżeli ludzie kpią z tego, jakie informacje przychodzą za pomocą alertów RCB, a są to głównie informacje pogodowe i to na ogół się nie sprawdzające, to przecież to nie jest tak, że pan Kierwiński skonfigurował sposób działania RCB. RCB tak działa od dobrych paru lat. To jest jeszcze kwestia rządów Prawa i Sprawiedliwości, tylko że obecny rząd nic z tym nie zrobił, a sytuacja, kontekst się zmieniły.
Zmieniła, tak.
I jednak należałoby tutaj zacząć na serio myśleć o tym, żeby ten system radykalnie zreformować. Kwestia schronów, miejsc schronienia, kwestia dyletanctwa technologicznego tej władzy, wysyłanie za pomocą SMS-a linku, no to jest naprawdę kompletnie niepoważne.
Powiedział pan redaktor Łukasz Warzecha, dziennikarz, publicysta, między innymi do rzeczy, był gościem Poranka Wnet. Bardzo panu dziękuję za komentarz.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i pięknego dnia, choć chyba bardzo gorącego, tak się zapowiada.
Tak jest, tak się zapowiada, przynajmniej z perspektywy Warszawy, Placu Zamkowego. No ale dobrze, no lato, więc może korzystajmy, drodzy Państwo.
W Krakowie tak samo, mogę powiedzieć.
W Krakowie tak samo, to pozdrawiamy w takim razie wszystkich słuchaczy, pozdrawiamy pana redaktora z Krakowa, no ale żniwa są, więc teraz już chyba ten czas, że to słońce jest bardzo przydatne. Wcześniej czekaliśmy na deszcz, a teraz trzymajmy kciuki, bo chociaż przy tych cenach na skupach, to nie wiem, czy tak należy te kciuki trzymać, ale tak, zawsze lepsze coś niż nic, więc słońce nam się przyda. 7:45, drodzy Państwo, poranek wnet trwa, a my za kilka chwil przeniesiemy się do Szanghaju, czyli czas na studio Szanghaj, ale to za momencik.